Audycję radiowy Kącik Medyczny sponsoruje sklep medyczny Zdrowie. Nakło, ulica Kazimierza Wielkiego 16. Radiowy Kącik Medyczny. Zaprasza Eugenia Czyszy-Rydzyńska.
Nie zaniedbujcie swojego zdrowia. Dbajcie o nie w imieniu własnym i lekarzy współtworzących audycję edukacyjną. Zadbaj o swoje zdrowie. Eugenia Czyszy-Rydzyńska. Szpital Uniwersytecki nr 1 imienia dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Pediatrii i Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy, a dzisiaj moim Państwa gościem dr. Robert Dębski, onkolog, hematolog, oddział dziecięcy. Panie doktorze, dzisiaj pierwszy nasz temat w Radiu NAKU, bo prowadzimy taki temat zadbaj o swoje zdrowie, a więc żeby zadbać o swoje zdrowie, to trzeba mieć pewną wiedzę.
Zajmujemy się różnymi nowotworami, nie tylko białaczkami, tak, ale ogólnie wszystkimi rodzajami nowotworów u dzieci. Białaczki to będą też tak zwane guzylite, czyli różnego rodzaju guzy kości, nerek, nadnerczy, tkanek miękkich tak zwane i nowotwory układu nerwowego, mózgu przede wszystkim, bo to akurat wśród tych guzów najczęściej u dzieci występuje. Także pełne spektrum leczenia onkologicznego plus diagnostyka wszelkiego rodzaju guzów czy stanów podejrzanych o nowotwory.
Może zaczniemy od białaczki, bo dużo się na ten temat słyszy i mówi, więc jakie są objawy wszelkiego rodzaju tych nowotworów, o których pan doktor powiedział?
Objawy są bardzo nieswoiste. Jak to mówi stare przysłowie, gdyby to było takie proste, to by nie było takie trudne, bo objawy choroby nowotworowej dotyczą dzieci w różnym wieku. Także to nie jest tak, jak mamy ludzi dorosłych, gdzie można zebrać jakąś tam grupę w podobnym wieku i powiedzieć, że mają wówczas podobne objawy, zwłaszcza, że dorośli sami coś tam czasami odczuwają. A dzieci, jak są bardzo małe, to one nie powiedzą, że coś się boli, coś im dolega, więc to muszą wówczas zauważyć rodzice. Drugi problem jest taki, że nowotwory u dzieci występują o wiele rzadziej niż u dorosłych, 100 razy rzadziej, więc tak jak dla dorosłych jest zbudowany cały szpital onkologiczny i to jeszcze często jest za mało, to dla dzieci mamy jedną klinikę w rejonie i to zasadniczo wystarczy do zapewnienia opieki wszystkim tym pacjentom. Ale to powoduje też, że dzieci z podobnymi chorobami jest relatywnie mniej, więc nie ma takich wspólnych objawów. I objawy tych chorób mogą się nakładać, to znaczy dzieci czasami z niektórymi guzami litymi mogą mieć podobne objawy jak białaczki. Białaczki mogą czasami przypominać zupełnie inne nowotwory, ale przede wszystkim mogą maskować się pod postacią innych chorób, więc nie ma takiego złotego standardu czy powiedzenia, że o takie objawy to jest na pewno białaczka. Dlatego to nie jest takie proste i dlatego tu jest ważniejsza czujność czasami lekarzy w rejonie, często rodziców, chociaż też nie zawsze rodzice są w stanie pewne nieprawidłowości wykryć.
W jakim wieku dzieci? Mówimy już o niemowlętach?
My leczymy niemowlęta dzieci właściwie od zera. Zdarzały nam się dzieci nawet, które miały prenatalnie rozpoznane nowotwory, do 18-latków, ale tak naprawdę mamy też dzieci nieco starsze niż 18, już nie dzieci praktycznie, ale jeżeli zaczęły leczenie w późniejszym wieku, no to jeszcze u nas się leczą przez kilka lat, natomiast rozpoznanie dotyczy tych dzieci od 0 do 18. Grupa jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Jeżeli chodzi o te objawy, tak jak pani by chciała wiedzieć, to tak, no wszelkie właściwie zaburzenia aktywności dziecka, jakieś nieprawidłowości mogą być pierwszym objawem. Nowotwory u dzieci to są zazwyczaj nowotwory przebiegające bardzo szybko, bardzo gwałtownie, rozwijające się ostro w ciągu tygodni. Często nam rodzice zadają takie pytania, co by było, czy oni mogliby wcześniej rozpoznać nowotwór, czy wcześniej trafić do lekarza, dlaczego tak późno to rozpoznano. Natomiast nowotwory u dzieci to są nowotwory bardzo złośliwe, jeżeli to są już nowotwory złośliwe do tej kategorii należące, a nie łagodne, które się dużo szybciej niż u dorosłych rozwijają, więc często to są tygodnie po prostu. A więc pierwsze objawy się pojawiają krótko przed przyjęciem do szpitala na tam kilka tygodni, rzadko kiedy kilka miesięcy i z tego powodu, jak się tak gwałtownie rozwijają, to zwykle jak już są te objawy, są już wtedy bardzo widoczne i wtedy już nie ma zwykle problemów z trafieniem do szpitala, więc wcześniej czy później te dzieci do szpitala i tak trafiają i są w miarę szybko diagnozowane i rozpoznawane. Także nie ma tutaj takiego też jakby sposobu na to, żeby wykryć nowotwory wcześniej. Jeszcze jedna rzecz, która różni nowotwory dzieci i dorosłych. U dorosłych nowotwory to jest bardzo często problem sposobu życia albo kontaktu z różnymi szkodliwymi czynnikami środowiska. Papierosy, jakieś tam smoły, lakiery, farby, chemikalia, promieniowanie jonizujące. To powoduje, że u dorosłych powstają nowotwory. Promieniowanie słoneczne, na przykład ultrafiolet, tak? Wiemy wszyscy o tym, że nowotwory skóry. U dzieci natomiast tak nie jest. U dzieci nowotwory to jest problem, jakby to powiedzieć, rozwoju, że z jednej komórki zapłodnionej tworzy się wielki, skomplikowany organizm i w tym czasie powstają błędy jakieś. I te błędy mogą skutkować potem nowotworami. A więc też nie można na przykład określić jakiejś grupy ryzyka, że u tych dzieci nowotwory będą, u tych nie będą. Są pewne takie schorzenia, gdzie nowotwory występują dużo częściej. Na przykład dzieci z zespołem Downa są wielokrotnie częściej obarczone ryzykiem występowania białaczki na przykład. Są dzieci z niedoborami odporności. Takich dzieci mamy bardzo dużo w rejonie, bo my mamy taką dość prężną poradnię zaburzeń odporności. To jest też bardzo ciekawy temat i tych dzieci znajdujemy dużo. Te dzieci są narażone również na występowanie nowotworów wcześniej. Są dzieci z łagodnymi zmianami czy nowotworami, które mogą się przekształcić w zmiany złośliwe, nowotworowe. Także to są pewne grupy ryzyka, ale zasadniczo to dotyka, to może dotknąć każdego dziecka. Nie ma tutaj jakiejś taryfy ulgowej. Często rodzice zadają to pytanie, dlaczego nasze dziecko, jak to się stało, a my mówimy, no taki los, taki po prostu palec losu, jakaś mutacja się w jakiejś komórce zdarzyła, doszło do powstania nowotworu, taki splot zdarzeń, nie ma co doszukiwać się tego, dlaczego te nowotwory powstały, nie może rodzic, nie ma sensu, żeby rodzic potem zachodził w głowę, a może to, że paliliśmy papierosy, a może to, że coś takiego się złego działo z dzieckiem, to nie ma sensu, także to są takie to są czynniki. I teraz, jeżeli chodzi o objawy...
Jeśli chodzi o tą odporność, dużo właśnie się słyszy. Teraz mamy jesień, dzieci szybko, no, znaczy mają katar, kaszel, no to antybiotyki, ale lekarze decydują o tym, czy gdzie się rodzi ta odporność. No i na pewno w organizmie.
Gdzie się rodzi odporność? Znaczy, odporność człowiek ma po prostu. Jest to część naszego,
no właśnie,
naszego organizmu. No, w związku z tym jedni mają słabszą, inni gorszą, lepszą, jedni bardziej wyćwiczoną, inni mniej. Od dziesiątków lat albo setek, nie wiem, wiadomo, że na przykład hartowanie, sport, zdrowy tryb życia w pewien sposób też ma, może zwiększać odporność. Natomiast układ immunologiczny, to jest jego działanie jest na tyle skomplikowane, że my sami nie jesteśmy w stanie tego ściśle kontrolować. Poza tym spotykamy się z bardzo różnymi wirusami. To, co pani mówi, na przykład jakieś przeziębienia, katary, kaszle, to są głównie wirusy. I to wirusy, które nie mają nazwy, które po prostu latają po ulicy, przeskakują z człowieka na człowieka. Na to nie ma lekarstw. To po prostu nasz organizm sam musi to przejść, to co się mówiło, czasami grypa leczona, nieleczona trwa 7 dni. Jest w tym trochę prawda, akurat grypa to nie jest może taka choroba, którą można lekceważyć, zdecydowanie nie. Natomiast my mówimy nawet, że to jest normalne, że człowiek od czasu do czasu coś przechoruje, złapie infekcję, będzie miał katar, w ten sposób powinien wytworzyć normalną odporność, przejść to i wytworzyć odporność i w kolejne lata nie chorować. To wiedzą, wielu rodziców to wie, ci, którzy mają dzieci w wieku szkolnym albo przedszkolnym, dziecko poszło do szkoły czy do przedszkola, zaczyna kichać, chorować, rodzic wycofuje dziecko z przedszkola, a tak naprawdę potem minie pół roku, minie rok i wszystko już jest normalnie, już jest prawidłowo, także to jest jakby normalne nabywanie odporności.
Taką drogą przegrzewanie, jeden sweterek, drugi sweterek, na papierze
to już
trochę mało, to
inna
już
inna sprawa, że my możemy tą odporność osłabiać w jakiś tam sposób. Tak samo my czasami tutaj krzyczymy, że antybiotyki również osłabiają odporność, w związku z tym nie warto szaleć za antybiotykami. Czasami to jest zapisane w genach, czasami to jest taka nasza cecha osobnicza, że są ludzie bardziej podatni na pewne choroby, mniej. Bywa także z rodzeństwa, jedno z dzieci choruje częściej, drugie rzadziej. Natomiast bywa też tak, my to obserwujemy, że radzimy rodzicom czasami zmienić klimat, chociaż na jakiś czas, wyjechać nad morze na pewien czas. I potem rodzice wracają i mówią, no wie pan co, dziecko biegało nad morzem, boso, na co nie pozwalaliśmy tutaj, wdychało to powietrze i potem przestało chorować. Bywa tak, ale tu nie ma żadnej reguły, nie ma na to żadnego przepisu. Natomiast mówiąc o niedoborach odporności, a już mówię o konkretnych chorobach, o poważnych schorzeniach, gdzie naprawdę ten układ odporności jest niewydolny i tam mogą się rozwijać ciężkie infekcje, tam się mogą również rozwijać nowotwory, ponieważ układ odporności nasz również na co dzień walczy z chorobą nowotworową i likwiduje komórki, które mogą być nowotworowe. W związku z tym, jeżeli człowiek ma upośledzoną odporność mocno, jest ryzyko rozwoju nowotworów, ale to nie dotyczy tych standardowych, że tak powiem, ludzi chodzących po ulicy, którzy tylko mają katar czy kaszel. To jest normalna rzecz. Trzeba sobie powiedzieć, że z tym trzeba po prostu żyć i trzeba się z tym pogodzić. To jest część naszego życia.
Właśnie, panie doktorze, jeszcze raz pytanie. Pan wymienił tyle rodzajów tych nowotworów. Nawet nie spodziewałam się, że na tyle nowotworów mogą dzieci chorować, prawda? Czy mogą mieć?
Mogą mieć, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, nowotwory u dzieci to są choroby rzadkie. Więc jeżeli na przykład mówimy o najczęstszych nowotworach, to faktycznie białaczki, chłoniaki to są nowotwory układu krwiotwórczego, one są najczęstsze. Natomiast na przykład nowotwory kości są o wiele rzadsze. Nowotwory, tak jak mówiłem, wśród tych guzoflitych nowotwory układu nerwowego, guzy mózgu są relatywnie częste, prawie tak częste jak białaczki u dzieci. Natomiast te inne, nerki, nowotwory wątroby, nowotwory guzy tkanek miękkich, czyli wszelkich tam mięśni na przykład, czy jakichś innych narządów, to są nowotwory rzadkie albo bardzo rzadkie w skali całego społeczeństwa. Co wręcz powoduje, że jak dziecko ma taki nowotwór, no to wtedy jest szok, niedowierzanie, zdziwienie, jak to możliwe, że dziecko taki nowotwór ma.
Eugenia Czysz-Rydzyńska z Radia Nakło. Jestem tutaj też na tym oddziale, gdzie dzieci tutaj już sobie leżą, mają cichutko, mają swoje mamy blisko i tutaj jedna z mam również jest przy swoim synku. A synkowi na imię jak?
Emilek.
No dobrze, Emilek się nam przysłuchuje, odpoczywa sobie, bo mama przed chwileczką z nim tutaj grała jakąś grę, chyba rozmawiała pani, prawda?
Tak.
Emilek jak długo tutaj jest? Mogę panią zapytać?
Emilek miał zdiagnozowaną chorobę w lipcu i jesteśmy tu, można powiedzieć, od lipca. Co tydzień przyjeżdżamy na chemię.
A ta diagnoza to jaka?
A ta diagnoza to jest mięsak tkanek miękkich. On ma tam swoją nazwę taką łacińską, nie umiem jej wymówić do dzisiaj. Po polsku to się nazywa mięsak tkanek miękkich.
A gdzie on się znajduje?
W pośladku. On akurat Emilka zaatakował w pośladku. W takie miejsce bardzo nietypowe. Nie dało rady tego szybciej zaobserwować. Po prostu Emilek przy myciu, jak się nachylił,
sam
to
zauważył.
Nie, my zauważyliśmy, bo jak się nachylił, to po prostu z tyłeczka, z boku tak mu wychodziła taka gulka.
I to było duże?
I to był taki guz, jak ten mikrofon, który pani trzyma, to było dość duże, także od razu nas wysłali na zdjęcie rentgenowskie, które akurat tego nie wykazało. Szybciutko udaliśmy się na USG i na USG doktor od razu stwierdził, bo my jesteśmy z Piły, doktor od razu stwierdził, że to jest mięsak tkanek miękkich i tutaj się już okazało bardzo szybko, to się wszystko potoczyło w lipcu i szybciutko przyjechaliśmy tu na oddział, nas pokierowali właśnie do Bydgoszczy, nie kazali nam jechać do Warszawy, bo bardzo duże jest obłożenie, a tutaj w Bydgoszczy rzeczywiście pod tym względem, że tych dzieci jest tak mało, tak się dobrze czujemy prawie jak w domu, nie? Bo naprawdę tu jest bardzo miła atmosfera.
Naprawdę. Mówimy o klinice Bydgoszczy imienia Jurasza, prawda? To jest ważne, że się na ten temat mówi, ponieważ niektórzy rodzice pewne rzeczy może lekceważą, a tutaj
tak,
państwo...
Tak, tak.
Właśnie, chciałam właśnie powiedzieć. Państwo zauważyliście to i natychmiast
natychmiast, bo to jest właśnie ważne, żeby natychmiast, obojętnie, bo czasami się wydaje, że ja tak się pocieszałam cały czas, że to po prostu od uderzenia, bo Emilek bardzo dużo gra w piłkę. Myśleliśmy, że to jest od uderzenia, że upadł na boczek i po prostu coś mu się tam, jakiś krwiak mu się zrobił. Nic go nie bolało, ale trzeba zawsze natychmiast się udać do lekarza.
I to taki apel do rodziców,
tak,
prawda?
Bo to jest każdy naprawdę dzień, już mówiliśmy tutaj z panią doktor, że dobrze, że to urosło do 10 centymetrów, ale już nam margines bezpieczeństwa przeszkadzał, bo to było blisko rwy kulszowej i gdyby to było już większe, gdybyśmy, bo akurat mieliśmy jechać na wakacje, ale zrezygnowaliśmy z tych wakacji, bo każdy dzień tak naprawdę był ważny, żeby już operować, żeby to wyciąć, bo gdyby to urosło do 11 cm, to już by zahaczyło o ten nerw kulszowy i już by operacja na pewno nie mogła się odbyć i by musiał mieć chemię i tak ma podawaną. Ale to by była
to
chemia,
która już chemia
siódma. Dzisiaj mamy siódmy tydzień chemii. Mamy 26 tygodni, dzisiaj mamy siódmą. Małymi kroczkami, krok po kroku, blok
Emilek,
po bloku.
Jak znosi tą chemię?
Emilek, dzień pierwszy jest taki, jest nadal taki ożywiony, normalny. Jutro podejrzewam, że już będzie taki senny, bez apetytu. No tak ta chemia niestety w tym organizmie.
Cierpliwe dziecko, tak, prawda? Widać, tak. że
wesołe, jest, tak, wesołe, tak. Aktywne bardzo, mimo wszystko jest nadal aktywny, nie?
Co by, Emilku, co by tobie życzyć? No co byś ty chciał powiedzieć tutaj do mikrofonu?
Do tego pomarańczowego.
Do tego pomarańczowego, ładny kolor, tak jak ty masz bluzeczkę. No, ja ci życzę naprawdę, żebyś szybko, szybko wyzdrowiał. Dużo też cierpliwości, bo tej cierpliwości tu trzeba, prawda?
Tak, my chcemy, żeby już był grudzień, żeby to była już nasza ostatnia chemia, ostatnia wizyta, Emilku, i wracamy do domu, nie? Ma to jak dom, wiadomo, ale no. Tutaj te 4 dni to zawsze mówimy sobie, pocieszamy się, że szybko miną i zaraz już będziemy w domciu znowu na 2 tygodnie, bo zawsze jest przerwa taka 2-tygodniowa.
Aha, wracamy. Czyli pani zabiera dziecko
tak,
na 2 tygodnie.
Tak, i jesteśmy w domu, odżywiamy się bardzo dobrze, pijemy zdrowe soki, suplementy inne takie dodatkowe, wspomagające układ odpornościowy, żeby jak najmniej, bo teraz jest taki, wiadomo, okres znowu jesienno-zimowy i na pewno będą choróbska krążyć.
No właśnie, czyli trzeba być czujnym w każdym
trzeba
momencie,
być czujnym,
prawda?
Tak, bo byle jaki katar, tutaj lekarze uczulają, że byle jaki katar już może spowodować u tych dzieci leczonych chemioterapią poważniejsze powikłania, dlatego tutaj chuchamy, dmuchamy na Emilka.
No i dziękuję bardzo za tą rozmowę, bo to jest właściwie taki wywiad dla innych mam, dla tych mam, które no nieraz może nie dostrzegają, tak jak pan doktor tutaj powiedział, pewnych takich zjawisk.
Trzeba się przyglądać,
trzeba się przyglądać dziecku,
bo ja też byłam zabiegana i po prostu to był jakiś naprawdę znak od Boga, że jednego razu Emilek do kąpieli i my zauważyliśmy ten tyłeczek, bo tak to by po prostu, to było takie miejsce, że kto ogląda dziecko dookoła, czy właśnie na pośladku coś się dzieje, prawda?
Tak.
Zawsze się wydaje, że tyłek to jest tyłek i tam się nic nie może przytrafić, a jednak to się schowało.
Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam również rodzinę. Tutaj też przeżywa również mama, jest blisko swojego Emilka.
Tak.
I wiadomo, że uśmiechacie się do siebie, jest dużo ciepła, dużo serdeczności, a to jest też bardzo potrzebne w takiej rehabilitacji.
Troska i ciągła obecność z synkiem, żeby nie czuł się sam. Dziękujemy bardzo.
Zostawiam tutaj na oddziale, no bo pani tu przyjeżdża. Może to bardziej będzie tutaj taką wizytówką nasze Radio Nakło, Twój Ryt na Krajnie i Pałukach. Zostawię, może pani tutaj postawić, czy zostawić u siostram oddziałowych, że to jest ten znak, że jednak my jako radio też się interesujemy takimi problemami, bo to jest problem, ale to nie jest, że tak powiem, problem nie do rozwiązania.
Tak.
Już go rozwiązuje.
Już
się,
go
rozwiązuje.
Jesteśmy w trakcie go rozwiązania i wyeliminowania go raz i porządnie.
Bardzo, bardzo dziękuję. No pozdrawiam twoich kolegów, Emilku, także wracaj znowu tam do twojej Piły, do miejscowości, z której pochodzisz i znowu jak przyjedziesz, no to już wiadomo, że leczenie musi być kontynuowane,
tak,
prawda?
Tak, nie wolno przerwać.
Pięknie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Audycję Radiowy Kącik Medyczny sponsoruje Sklep Medyczny Zdrowie. Nakło, ulica Kazimierza Wielkiego 16. Audycję Radiowy Kącik Medyczny sponsoruje Sklep Medyczny Zdrowie. Nakło, ulica Kazimierza Wielkiego 16.
Szpital Uniwersytecki nr 1 imienia doktora Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Pediatrii i Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy, a dzisiaj moim Państwa gościem dr Robert Dębski, onkolog, hematolog, oddział dziecięcy.
wracając do tych objawów, o których Pani mówi, dlatego mało kto się spodziewa w ogóle, że mając dziecko z jakimś tam objawem, jest to objaw nowotworu. I poniekąd ja rozumiem tych lekarzy, bo jak przychodzi dziecko na przykład osłabione, czy z niedokrwistością, no to najpierw się myśli po prostu o niedokrwistości.
Mówimy o tej anemii,
bo to jest
prawda?
Częstsza, tak, bo to jest anemia, czyli niedokrwistość, to jest częstsza rzecz u dzieci wywołana na przykład niedoborem żelaza. Takich dzieci jest, są dziesiątki czy setki razy więcej niż dzieci z anemią z powodu białaczki. Natomiast anemia może być powodem, może być objawem białaczki.
Czy wpływ żywienia na przykład jest bardzo istotny, w tym brak żelaza?
Wpływ żywienia jest istotny w przypadku niedokrwistości z niedoboru żelaza, natomiast nie w przypadku białaczki. Inaczej niż u dorosłych. Tutaj tryb życia, czynniki szkodliwe nie mają u dzieci takiego znaczenia. Więc jeżeli dziecku jest, że tak brzydko powiem, pisany nowotwór, to niezależnie od tego, jaki będzie tryb życia, nie ma możliwości profilaktyki, ochrony. W związku z tym, jeżeli ten nowotwór ma wystąpić u dziecka, jest jakaś wada w jakichś tkankach, w jakichś komórkach, i z tych komórek się rozwinie nowotwór, to on tam prawdopodobnie powstanie, chyba że układ odpornościowy dziecka ten nowotwór zwalczy.
Dzieci tutaj trafiają do szpitala.
Głównym filtrem to są lekarze rodzinni, oczywiście i pediatrzy w rejonie. No dopóki nie mamy dobrej sieci lekarzy rodzinnych, a chyba się nie zapowiada, że będziemy mieli przez najbliższe lata taką sieć, no ale mamy ogólnie przychodnie rejonowe, tak? Czy tam są lekarze rodzinni, czy są lekarze ogólni, czy są pediatrzy, to w każdym razie oni stanowią taki pierwszy filtr. I oni właśnie, ich zadanie jest odróżnić te objawy zwykłe, takie typu na przykład niedokrwistość u dziecka, z niedoboru żelaza chociażby, od niedokrwistości, która nie pasuje do tego objawu, czyli wykrycie, że na przykład no, dziecko ma niedokrwistość, ale nie wygląda na to, żeby miało niedobór żelaza. Je dobrze, odżywia się prawidłowo. Albo na przykład są jeszcze inne jakieś objawy w morfologii krwi, jakieś nieprawidłowości. Jeżeli chodzi jeszcze o tą rolę lekarza w rejonie. Więc lekarz w rejonie musi odróżnić takie objawy typowe, którymi on się może zająć, od nietypowych. Jeżeli są nietypowe, to wówczas kieruje pacjenta zwykle od razu albo do oddziału, albo do poradni hematologicznej. Kolejki u nas w poradni hematologicznej, onkologicznej zasadniczo no, jest niewielka, jeżeli chodzi o dzieci z podejrzeniem nowotworu. Natomiast z drugiej strony wizyt jest bardzo dużo, ponieważ my jeszcze mamy oprócz tego pacjentów leczonych, więc którymi się musimy zajmować. Dlatego nam bardzo zależy, żeby ci lekarze rozważnie kierowali. Nie każda niedokrwistość, czy każda małopłytkowość, czyli spadek liczby płytek. To nie wszystko wymaga od razu, natychmiast wysyłania do szpitala. No ale wiemy też, że możliwości lekarzy w rejonie są bardzo różne. Są ośrodki, w których na przykład morfologię krwi można wykonać, załóżmy tam, 2 razy w tygodniu. I w takim przypadku, jeżeli dziecko ma niedokrwistość i objawy, jest osłabione, to wiadomo, że ono będzie i tak prawdopodobnie wymagało może nawet początku leczenia w szpitalu, albo przetoczenia krwi. Także my się przed tym nie bronimy. Dzieci z nowotworami jest mało. Jak mówię, rozwijają się te nowotwory szybko, więc jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, to oczywiście lekarze mają prawo przysłać dziecko do nas. Natomiast rodzice, jeżeli mają jakiś niepokój, to najpierw powinni się zwrócić do lekarza w rejonie i mają śmiało o tym mówić. Tu ja nie potrafię...
Nie ma wyczekiwania na miejsce, panie doktorze?
Nie ma wyczekiwania na miejsce. Natomiast my oczywiście przy przyjęciu oceniamy, czy dziecko wymaga pilnej diagnostyki, czy nie bardzo pilnej, czy to, że tak się wyrażę, pachnie nowotworem, czy nie. Natomiast my mamy wiele takich przykładów, gdzie albo lekarz nie dopatrzył nowotworu, albo też rodzic nie dopatrzył nowotworu. Na przykład mamy wiele w pamięci takich dzieci, które miały na przykład duże guzy brzucha, gdzie rodzice nie zauważyli albo twierdzili, że no taka uroda tego dziecka, a to był duży brzuch powiększony przez nowotwór i dopiero jak u dziecka, nie wiem, były trudności z oddychaniem czy z trawieniem, to wówczas dopiero zgłaszali się do lekarza. Często tak bywa, że jak ktoś widzi dziecko często, regularnie, to nie zwraca uwagi na to, że ono na przykład się robi coraz bardziej blade. I dopiero jak ktoś po pewnym czasie popatrzy na to dziecko, to nagle widzi, o, jakie to wasze dziecko nagle się zrobiło blade. Albo na przykład, że ma taki duży brzuch. Albo, że krzywo rośnie. No, trudno, o tych nowotworach mówimy. No, przy guzach mózgu najczęściej częstym objawem, ale spektrum jest olbrzymie objawów. Przy guzach mózgu często objawami może być padaczka, na przykład napad padaczki. Ale bywają też dzieci, które mają zaburzenia zachowania. Robią się jakieś agresywne na przykład. Mogą być wymioty poranne.
Zmęczone są też.
Zmęczenie to każdego nowotworu właściwie może dotyczyć. Tak? Natomiast zmęczenie też dotyczy prawie każdej choroby, również infekcyjnej. Wspominałem wcześniej o morfologii krwi. Wielu rodziców na przykład bardzo zwraca na to dużą uwagę, ale trzeba pamiętać, że w przypadku białaczek tylko w 30% pacjentów z białaczkami morfologia krwi jest prawidłowa i nie ma objawów w morfologii krwi.
Czyli
na przykład objawami może być zupełnie coś innego. Nie krew, nie zaburzenia ze strony krwi, ale na przykład powiększenie węzłów chłonnych, wątroby, śledziony albo jakaś nawracająca infekcja, nie wiadomo dlaczego. I dopiero często tak bywa, że dopiero jak analityk spojrzy w laboratorium pod mikroskop i obejrzy komórki pod mikroskopem leukocyty, to tam widzi komórki nowotworowe. Ale aparat, jak robi tą analizę, tego nie zauważy. I na przykład z automatu ta morfologia może być zupełnie prawidłowa. Często my postępujemy w diagnostyce trochę nadmiarowo, robimy więcej badań, żeby wykluczyć chorobę nowotworową.
A mówimy o nowotworze złośliwym oczywiście.
Oczywiście o złośliwym. To znaczy, jak już mówię o nowotworze u dzieci, to zasadniczo o złośliwym. Dlatego, że nowotwory łagodne, to ja powiem tak, my nawet się nie zajmujemy. Po pierwsze, one są u dzieci rzadkie, a po drugie wiele nowotworów łagodnych u dzieci ma postać taką, że właśnie to jest tylko domena chirurgów. Wytną i jest po sprawie. Często, bo to są często jakieś nowotwory skóry, jakieś tam zmiany skórne. No czasami ortopedzi mają torbiele kostne, które wymagają leczenia ortopedycznego. Do nas takie dzieci też trafiają, no bo guz jest guzem. Nie wiadomo, czy on jest łagodny, czy złośliwy. Tak? I dopiero jak do nas trafi dziecko, pokazujemy, robimy badania obrazowe, pokazujemy tam, że ortopedzi i on stwierdza, że tu jest torbiel w kości, nic z tym nie trzeba robić, po prostu kontrolować albo jakieś leczenie ortopedyczne zalecić. Ale jeżeli ortopeda, mamy dobrego ortopedę, który też ma dobrego nosa do nowotworów kości, jak powie, że no, trzeba wykonać biopsję kości, bo to wygląda na nowotwór, wykonuje się biopsję kości, czeka się na wynik histopatologiczny i wtedy można rozpoznać nowotwór. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że podstawą rozpoznania jest badanie histopatologiczne albo mikroskopowe, czy krwi, czy szpiku, czy tkanki, ale tak naprawdę jest to ostateczne badanie, więc w wielu przypadkach wątpliwych my i tak na przykład wykonujemy jakieś tam biopsje, na przykład bardzo często dużą grupą dzieci, która do nas trafia, jest powiększenie węzłów chłonnych. A powiększenie węzłów chłonnych to jest bardzo częsta rzecz przy infekcjach, więc takich dzieci, większość tych dzieci ma po prostu infekcje, które trzeba to przeleczyć, przeczekać. Czasami to są przewlekłe infekcje, które i to powiększenie się ciągnie miesiącami, latami. Niemniej nie jest to nowotworowe. Ale jak są sytuacje trudne diagnostycznie, niejasne, no to wtedy lepiej nawet ten węzeł wyciąć, wysłać do... My wysyłamy, bo to dziecko trafia do nas, my wysyłamy do chirurgów, wycina ten węzeł, jest on potem oglądany przez patomorfologa i jeżeli nie ma tam nic nieprawidłowego, to mówimy, że no, nie ma sprawy tutaj. No.
A kiedy się robi, panie doktorze, punkcję lędźwiową?
Punkcja lędźwiowa właściwie w onkologii dziecięcej nie ma w diagnostyce takiego dużego miejsca, to znaczy... Nie służy rozpoznaniu nowotworu, dlatego że punkcję lędźwiową my robimy właściwie tylko i wyłącznie, żeby ocenić, czy są jeszcze komórki nowotworowe w płynie. To znaczy, jak wiemy, że gdzieś jest nowotwór, to czasami robimy punkcję lędźwiową, żeby zobaczyć, czy tam nie ma w płynie mózgowo-rdzeniowym, nie ma komórek nowotworowych. I to nam wpływa na sposób leczenia, na zakres leczenia. Natomiast nie jest to badanie pierwsze, ani jakieś tam bezwzględnie pierwsze przy rozpoznaniu. Inna sprawa to jest punkcja szpiku, gdzie badamy szpik kostny, bo to akurat w białaczce jest podstawowe badanie, że my nie możemy się opierać na badaniu krwi, tylko musimy wykonać punkcję szpiku, pobrać troszeczkę szpiku do badania. To jest prosty zabieg, krótkotrwały, ale w znieczuleniu dzieci się go wykonuje. I dopiero po badaniu szpiku kostnego my na przykład mamy rozpoznanie białaczki. Nie można rozpoznać białaczki bez badania szpiku kostnego.
Już tak na koniec, panie doktorze, że jeśli chodzi o szanse na przeżycie, to jest takie trudne pytanie, powiem, ale wszyscy lekarze, rodzice liczą na to, że dziecko wróci do domu zdrowe.
To tutaj sytuacja wygląda tak, że u dzieci, jak już mówiłem, nowotwory są złośliwe, zwykle bardzo złośliwe, bardzo agresywne, aczkolwiek rzadkie. Natomiast jak to, jakoś to tak jest na świecie ułożone, że dzieci lepiej odpowiadają na chemioterapię, lepiej reagują na leczenie, chociaż leczenie nowotworów u dzieci jest bardzo intensywne, obciążone wieloma powikłaniami, bardzo agresywne również, tak jak często mówimy, albo życie, albo śmierć, nie ma innej opcji. Także jeżeli my nie będziemy tego nowotworu leczyć bardzo intensywnie, bardzo ostro, to dziecko nie przeżyje. I nowotwory dziecięce zwykle dość dobrze odpowiadają na leczenie, zwykle dobrze się leczą i na przykład akurat białaczki należą do takich chorób, które leczą się u dzieci wyjątkowo dobrze. Jesteśmy w stanie wyleczyć 90% dzieci średnio. To bardzo zależy od wielu czynników, bo komórki nowotworowe mogą być bardziej, mniej złośliwe, dzieci mogą być obciążone jakimiś problemami. Chociaż różnie to bywa, bo na przykład wspomniane przeze mnie dzieci z zespołem Downa zwykle lepiej rokują, jeżeli chodzi o leczenie białaczki, chociaż trudniej się tą białaczkę leczy, bo współpraca z pacjentem jest trudniejsza, ale akurat jest tak, że białaczka u dzieci z zespołem Downa leczy się zwykle łatwiej niż u dzieci zdrowych, bez takich obciążeń, ale w każdym razie my dzielimy te dzieci, jak one są leczone, na różne grupy, tak zwane grupy ryzyka. Pewne grupy białaczek leczą się dużo lepiej, pewne niestety leczą się dużo trudniej. Niemniej, porównując dzieci z dorosłymi, to 90% dzieci my jesteśmy w stanie wyleczyć tak, że one na długie lata, właściwie choroba całkowicie jest wyleczona i potem to dzieciaki dożywają do późnej starości.
Szpital Uniwersytecki nr 1 imienia doktora Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Pediatrii i Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy, a dzisiaj moim Państwa gościem dr Robert Dębski, onkolog, hematolog, oddział dziecięcy.
Radiowy Kącik Medyczny. Niedziela o godzinie 18:10. Zaprasza Eugenia Czyszy-Rydzyńska. Sponsorem audycji był Sklep Medyczny Zdrowie. Nakło ulica Kazimierza Wielkiego 16.